Lente, podcast o kulturze śródziemnomorskiej, melduje się z Włoch. Jesteśmy w regionie Emilia-Romagna, ten region jest naszym współbiesiadnikiem w tej podróży. Podróży, w której odkrywamy oczywiście to, co związane z historią, to, co związane ze sztuką, także z Polską. No ale nie mogłybyśmy nie jeść. Jedzenie jest sztuką ponad wszystkie inne, dobre jedzenie. Oczywiście i te bardzo znane także w Polsce smaki związane z regionem Emilia-Romagna chcemy Wam w tym odcinku przedstawić.
Jeden z największych synów tej ziemi, Luciano Pavarotti, był postacią bardzo kojarzoną ze smakami, ponieważ uwielbiał gotować i uwielbiał jeść. I myślę, że będziemy go tutaj dzisiaj często przywoływać. Jednym z takich zdań, które mu się przypisuje, nie mam pewności, czy rzeczywiście coś takiego powiedział, ale może tak, jest stwierdzenie, że una delle cose più belle della vita, che dobbiamo regolarmente interrompere tutto ciò che stiamo facendo per dedicarci al cibo. Jedną z najpiękniejszych rzeczy w życiu jest fakt, że cokolwiek robimy, musimy regularnie przerywać, aby oddać się jedzeniu.
Chodźcie z nami posmakować Emilii-Romani.
W tym odcinku zajrzymy za kulisy powstania octu balsamicznego, parmezanu, lokalnej wędliny culatello i wielu innych wspaniałości.
Emilię-Romanię zwiedzałyśmy z mikrofonem Lente na zaproszenie tego regionu. Jesteśmy w Emilii-Romanii, niedaleko Modeny. Tutaj naprawdę czas płynie lente, ale mamy dzisiaj wyjątkową szansę posmakowania, spróbowania, obejrzenia, usłyszenia tego regionu od strony historii octu balsamicznego. Czegoś, co prawdopodobnie każdy z nas, z Was ma w spiżarni. Natomiast za nim kryje się fascynująca, bardzo złożona i bardzo piękna historia.
Nie wiem, czy słyszycie te cykady?
I kurczaki
w tle, tak. Siedzimy sobie w ogrodzie w takim agriturismo, które wzniesiono przy Acetai. Acetaja to jest takie miejsce, gdzie wytwarza się, produkuje ocet balsamiczny. Ta nasza Acetaja nazywa się...
Jezu, sama muzyka czysta, tu wszystko jest teatrem.
Ta nasza Acetaja nazywa się Acetaja Paltrinieri. I teraz próbujemy różnych regionalnych dań z dodatkiem octu balsamicznego, o którym dowiedziałyśmy się co niemiara. Słuchajcie, to jest prawdziwa sztuka.
Wzruszyło mnie przede wszystkim to, że to jest bardzo długi proces. Taki na lata rozpięty.
Zaczyna się od...
Lente. Tak. Zaczyna się od tego, pani, która nas oprowadzała, powiedziała nam, że mamy oczywiście wino i ocet balsamiczny. One się biorą z tych samych winogron. Ale wszystko, co od momentu zebrania, to już się dzieje inaczej. 40 godzin muszą się gotować te winogrona w wielkim garze. Kiedyś to było oczywiście robione w ogóle wszystko ręcznie. Co później? Później jest ten cały ceremoniał z beczkami.
Tak, te beczki są niesamowite. Ja jako mama trojga dzieci byłam bardzo poruszona faktem, że jest beczka matka, od której wszystko się zaczyna. To trochę mi przypomina proces powstawania chleba, prawda? Gdzie mamy ten zakwas, który daje początek całej rodzinie chlebowej. Tutaj mamy tę pierwszą beczkę, taką wielką i później całą masę mniejszych beczek, gdzie ten ocet sobie leżakuje, dojrzewa, zimą, jak się okazuje, odpoczywa.
Odpoczywa, nic się nie dzieje i dopiero zaczyna wiosną zjadać cukier, a później odparowywać. Tam było takie słowo po włosku, którym pani określała ten zespół beczek, pamiętasz? Po włosku, bo ona mówiła też po angielsku battery, ale to chyba zespół lepiej w kontekście takim artystycznym.
To była la batteria, czyli bardzo, bardzo podobnie bateria beczek cała, prawda? Czyli rzeczywiście dla mnie to jest bardziej rodzina, bo jakoś ta matka, prawda? Matka, córki, może ocet jest kobietą, nie wiem.
Ocet trzymany jest w każdym domu, także tutaj już tradycyjnie na górze. Z uwagi na pogodę monitorowana jest oczywiście temperatura. Jak jest bardzo ciepło, to jest okej. Jak jest bardzo upalnie, to może trochę gorzej. No i tam była też ta niezwykła historia z tym, że ocet balsamiczny podarowywany jest dziewczynce, kiedy się rodzi.
Podarowywany nie jest tylko dziewczynce. Generalnie podobno tutaj w tej okolicy, kiedy rodzi się dziecko, to jest taki zwyczaj, że rodzina zakłada właśnie swoją baterię tych beczek.
Rodzinę beczek.
I później w związku z tym, że ten ocet osiąga swego rodzaju pierwszą dojrzałość w wieku lat 12, kiedy dziecko kończy 12 lat, to można już całą rodziną tego octu spróbować.
No. A jeśli jest to dziewczynka,
to później może jako swój posag wziąć do nowej rodziny, wychodząc za mąż właśnie całą tą rodzinę beczek.
Ta cała operacja, pod warunkiem, że macie takie miejsce, gdzie tą rodzinę beczek możecie przechowywać, 5000 euro. Żaden problem, ale to się zdarza tutaj, bo pani mówiła, że ma znajomych, którzy dostali coś takiego, kiedy się urodzili. Ekscytujące była też opowieść o tym, że oczywiście ocet jest oceniany tutaj bardzo surowo. Ten ocet ocenia komisja specjalna, która robi te przesłuchania w ciemno, wobec czego czasem ocenia też swoje własne produkty i musi je, za przeproszeniem, oblać.
Tak, to było urocze, kiedy pani opowiadała nam, że no właśnie próbowanie odbywa się w ciemno. Testujący w tym konsorcjum, bo tak to się nazywa, to jest duży organizm, duża organizacja, nie jakiś tam jeden pan, który sobie weźmie łyżeczkę octu. Kiedy odbywa się to testowanie, nie znają nas, producentów, więc podobno zdarza się, że próbują na przykład własnego octu, bo przecież każdy jest specjalistą i ma również swoją produkcję. No i nagle przyznają sobie samym mało punktów i na przykład stwierdzają, że to jakaś skifeca, czyli coś okropnego.
A pamiętasz, jakie tam były kryteria? Co jest oceniane?
Oceniany jest oczywiście kolor, oceniana jest gęstość, oceniany jest smak, oceniany jest zapach. Natomiast to, co jest ciekawe, w odróżnieniu od wina, o które pytałam, bo swego czasu trochę się próbowaniem wina na różnych targach zajmowałam, właśnie smak jest jednak najważniejszy. Nie kładzie się aż tak dużego nacisku jak w wypadku wina na aromat.
Ale kładzie się nacisk na spektakl. To się nam powtarza w tych naszych włoskich opowieściach i w kontekście motoryzacji, w kontekście muzyki. To jest jasne, że w operze jest cały teatr, ale w occie balsamicznym też. I na przykład jedna z najważniejszych butelek została stworzona przez wciąż jeszcze żyjącego projektanta, który zaprojektował Maserati, Ferrari i inne wspaniałe samochody. Octu próbujemy balsamicznego łyżeczką ceramiczną albo plastikową, nie metalową, bo ten kwas zje ten metal.
Tak, no i tutaj oczywiście próbujemy, dając sobie możliwość i szansę spróbowania naprawdę bardzo różnych smaków. Tych rodzajów octu jest bardzo wiele, oczywiście w zależności od tego, ile mają lat, ile leżakowały.
I w jakich beczkach, bo tam są tylko winogrona, nie ma tam nic więcej, więc na smak ma wpływ cały ten teatr.
Tak, więc na każdej beczce jest taka biała naklejka, która określa nie tylko moment, w którym ten ocet, że tak powiem, przyszedł na świat, ale także właśnie dokładnie opisany jest rodzaj drewna. No a później jak próbujemy, to myślimy także o przeznaczeniu tego octu. Zupełnie innego octu używa się do polania sałatki, innego do risotto, innego do mięsa. Oczywiście są jakieś preferencje indywidualne, natomiast generalnie no, są również rekomendacje.
Ocet ma stopnie i są tutaj octy, które mają 12 lat, 25 lat i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest też jeden, który ma 150, trzymany w szafie pancernej. Nie próbowała go pani, która nam pokazywała te wszystkie smaki i opowiadała, więc zapytała, czy chcemy go kupić, żebyśmy mogły wszystkie otworzyć i spróbować. No i zapytałyśmy oczywiście, jak się je ten 150-letni ocet. I to było poruszające, że to jest kropla octu balsamicznego, nie polane jakoś tam byle jak w przeciętnej restauracji, tylko kropla tego octu na, uwaga, nie na byle co, na sezonowany parmezan albo na taką mortadelę, stąd w takich kostkach podawanych, ale ona nie jest bardzo aromatyczna, więc cały aromat i smak niezwykle intensywny z tego octu może rzeczywiście nam na podniebieniu zagrać. I dlaczego to jest poruszające? Bo zobacz, żyjemy w takim czasie totalnie fast, że wszystko jest szybkie, wszystkiego jest dużo, nadmiar. Jak zamawiamy jedzenie, to też chcemy, żeby było dużo. A tu jest kropla. Niezwykły powrót do tradycji.
I mortadelli.
I kropla. No i oczywiście wszystko jest bardzo mocno tutaj przestrzegane, jeśli chodzi o tradycję właśnie, więc jeśli zobaczycie w Chinach ocet balsamiczny z Modeny, z takim znaczkiem, z takimi literkami D-O-P, to pani powiedziała, że można go kupić w ciemnym, bo to znaczy, że to prawdziwe. Thank you.
Dlatego, chiedę una cosa. Avete un tappo in cucina che mi potreste regalare? Un vecchio tappo di vino.
Magda nalewa właśnie Lambrusco, ulubione wino Luciana Pavarotti, które woził ze sobą po całym świecie. Nicoletta Mantovani, wdowa po zmarłym tenorze, opowiadała nam, czasami szli gdzieś na kolację, gdzie powinno się przynieść piękny prezent, albo właśnie ktoś przynosił im bardzo drogie, czasami za naprawdę ogromne sumy kupione butelki wina. Luciano uśmiechał się, ładnie dziękował, po czym otwierał swoje ulubione Lambrusco.
Tortelloni, ricotta e spinaci saltati con burro e salvia.
Boże, jak to pachnie.
Grazie.
Czas porozmawiać o jedzeniu na trochę bardziej poważnym poziomie niż tylko smakowanie i cieszenie się. I tutaj, kiedy przyszłyśmy na tę rozmowę, przywitał nas piękny cytat z pewnej bohaterki, która w całej Parmie przewija się w różnych wątkach, zarówno tych kulturalnych, jak i tych kulinarnych.
Maria Luigia, po polsku Maria Luisa albo Maria Ludwika, Austriaczka z Habsburgów, później żona Napoleona, spędziła tutaj sporą część swojego życia. Pokochała Parmę, Parma pokochała ją. Co ciekawe, w różnych zapiskach, które pozostawiła, powtarzała jedno ciekawe zdanie. W Parmie żyje się dobrze, pod jednym warunkiem, że przyznajesz im, że mają najpiękniejszą sztukę i najlepsze jedzenie.
Buongiorno, sono Giancarlo Gonizzi, sono il direttore dei musei del cibo.
Jestem dyrektorem muzeów żywności w prowincji Parma. Dokładnie 9 muzeów poświęconych wybitnej gastronomii naszej okolicy.
Parma è conosciuta nel mondo per la qualità e l'eccellenza.
Parma jest znana na świecie z jakości i doskonałości swoich produktów gastronomicznych.
Capolavori come il parmigiano reggiano, il prosciutto di Parma, il culatello.
Dlaczego właśnie w Parmie narodziły się arcydzieła, takie jak parmigiano reggiano, szynka parmeńska, culatello i wiele innych?
E portarci all'epoca romana, quando il nostro territorio era completamente diverso.
Aby się tego dowiedzieć, musimy cofnąć się w czasie przynajmniej o 2000 lat i przenieść się do czasów rzymskich, kiedy nasze terytorium było zupełnie inne niż dzisiaj.
In questo grande bosco vivevano immense mandrie di maiali.
Była to wielka równina porośnięta lasami i okresowo zalewana wodami potoków i rzek, które wylewały wiosną.
Celtiche, dai galli che vivevano in questo territorio e che ne ricavavano salumi.
W tym wielkim lesie żyły ogromne dzikie stada świń. Były one wykorzystywane przez ludy celtyckie, przez galów, którzy żyli na tym terytorium i wyrabiali z nich wędliny, konserwując ich mięso za pomocą soli wydobywanej ze studni znajdujących się na wzgórzach Apeninów. Mamy miejscowość, która dziś nazywa się Salso Maggiore, gdzie liczne studnie pozwalały na pozyskiwanie słonej wody pochodzącej z podziemi, która po przegotowaniu pozostawiała sól. Na tym terytorium istniały więc zasoby naturalne, które ludzie tamtych czasów mogli wykorzystać. Wraz z przybyciem Rzymian, szynki i wędliny pochodzące z Parmy docierają do stolicy imperium. Teraz musimy zrobić skok w czasie, do średniowiecza. Mniej więcej w 1100 roku mnisi benedyktyńscy i cystersi zaczynają osuszać wielką równinę, tworząc rowy i kanały do odprowadzania wody, ścinając las i tworząc stałe łąki i pola.
Per fare questo c'è bisogno di forza lavoro importante.
Aby to zrobić, potrzebna jest znaczna siła robocza. Są to woły, traktory średniowiecza.
Presenza dei bovini fa sì che una volta creati i campi e i prati.
Obecność bydła sprawia, że po utworzeniu pól i łąk liczne krowy produkują mleko, które trzeba jakoś wykorzystać. Nie mamy jeszcze lodówek, nie ma zarządzania łańcuchem chłodniczym, więc jedyną możliwą drogą jest stworzenie sera, który mógłby być długo przechowywany. Wspólnoty zakonne są duże, bo liczą po 40 osób, które codziennie muszą jeść. Potrzebują więc zapasów żywności. Nie tylko dla siebie, ale także dla wspólnot chłopskich, które żyją wokół klasztoru i uprawiają pola. I oto dzięki nieskończonej serii eksperymentów rodzi się ser o twardej konsystencji, który można długo przechowywać i który dziś nazywamy Parmigiano Reggiano. Ser, który zachowuje świeżość przez naprawdę długi czas. 2, 3, 4 lata. Dzisiaj nie jest to szczególnie zaskakujące, ale jeśli pomyślimy o tym tak, jak ludzie średniowieczni, to zobaczymy w tym prawdziwy cud. Jedzenie, które zachowuje swoje cechy i dobry smak przez tak długi czas, przez lata. Parmezan szybko staje się ważnym elementem handlu i zaczyna wędrować po Europie, ponieważ jego trwałość pozwala na transportowanie go wszędzie. To kupcy z Genui, a potem ogólnie Włosi, będą rozpowszechniać Parmigiano na dworach Europy. W wielu europejskich krajach ser ten stanie się jednym z najbardziej cenionych produktów, włączanych do menu dworskich bankietów. Teraz musimy zrobić kolejny skok w przód. Docieramy do roku 1612, kiedy Parma jest już księstwem. Nosi nazwę autonomicznego państwa Parmy i Piacenzy, a książę Parmy, Ranuccio II Farnese, ogłasza, że ser będzie nazywać się serem Parmigiano tylko wówczas, gdy będzie produkowany w konkretnych lokalizacjach. Powstaje lista konkretnych miejsc i jest to pierwszy raz w historii ludzkości, kiedy produkt zostaje powiązany z miejscem swojej produkcji z punktu widzenia prawnego. Z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że jest to pierwsze oznaczenie DOP w Europie. Robimy kolejny skok w czasie i docieramy do XIX wieku. W 1800 roku dzieją się pewne ważne rzeczy. Widzieliśmy już, że istnieje produkcja wędlin. Widzieliśmy, że istnieje produkcja sera. W pewnym momencie one ściśle się ze sobą połączyły. Dlaczego? Otóż odpady z produkcji parmezanu są wykorzystywane do karmienia świń. Obok serowarni hoduje się więc świnie. Istnieje też sezonowość. Parmezan produkuje się od maja do zimy. W zimie ubija się świnie, ponieważ bardzo ważny jest tutaj chłód. Ci sami producenci działają więc w obu branżach. W XIX wieku przybywa do nas nowy gość i jest to pomidor. Pomidor w rzeczywistości przybył w XVI wieku z Ameryki.
Pan tak dotknął z czułością pomidora, jak wchodziliśmy. Jestem strasznie ciekawa, dlaczego zrobił ten gest i czy wszyscy tutaj się wychowują i dorastają z taką czułością do jedzenia.
Parma to miejsce, w którym przy stole rozmawia się o jedzeniu. Nie wiem, czy wszyscy są równie czuli jak ja, ale rozsądnie rzecz biorąc, jedzenie to nie tylko coś, co pozwala nam żyć, ale też styl życia, jak również tożsamość. I dlatego w pewien sposób my tutaj czujemy się zagłębiem jedzenia. Jedzenie jest smaczne, ale też staje się częścią nas, staje się tym, czym jesteśmy.
Cose che non sono fatte bene ad opera d'arte. Ecco perché io ho sfiorato con garbo quella.
Nie możemy wkładać do naszych ust rzeczy, które nie są dobre, rzeczy, które nie są dobrze zrobione, które nie przypominają dzieł sztuki.
L'Ottocento, il pomodoro che è arrivato in Italia alle soglie del Cinquecento dall'America.
Ten duży pomidor, którego delikatnie dotknąłem, przypomina mi całą tę historię. W XIX wieku pomidor, który przybył do Włoch u progu wieku XVI z Ameryki, znajduje na naszym terytorium swój nowy dom. W latach 70. XIX wieku niejaki Carlo Rognoni zaczyna eksperymentować z uprawą pomidora, który do tego momentu rósł w ogrodach warzywnych na otwartym polu. Robi to u podnóża wzgórz, jadąc w kierunku naszych Apeninów. To okolica bogata w wodę, która pozwala na rozszerzoną uprawę pomidora. W jakim celu? Aby otrzymać konserwy. Ponownie, pomysł polega na wyprodukowaniu czegoś, co może długo zachować świeżość. Mamy wędliny, ser i pomidor, który staje się konserwą. I po raz kolejny eksperymentowanie prowadzi do tworzenia się relacji między różnymi branżami. Pomidor dojrzewa w sierpniu, jest przetwarzany w okresie letnim, więc ci sami producenci, ci sami właściciele ziemscy, którzy mają ser, którzy mają wędliny, zaczynają produkować także pomidory. Carlo Rognoni dokładnie to wszystko obmyślił. To chłopi muszą produkować konserwy, nie przemysł. Róbcie sami swoje konserwy, aby mieć większe marże zysku.
Oltre 70 fabbriche di pomodoro.
Oto więc na terytorium Parmy powstaje ponad 70 fabryk pomidorów. Teraz może się wydawać, że to mało, ale wówczas była to ogromna liczba firm produkujących konserwy pomidorowe na naprawdę małym terytorium. Te fabryki oczywiście potrzebują kogoś, kto wprowadzi innowacje, kto będzie eksperymentował, a także kogoś, kto produkuje maszyny potrzebne do zagęszczania pomidorów. Oto więc kowale z Parmy zaczynają specjalizować się w produkcji maszyn do przetwarzania żywności.
Della stazione sperimentale delle conserve.
Jesteśmy też świadkami narodzin stacji doświadczalnej konserw, wyższej instytucji, która pełni funkcję laboratorium badawczo-rozwojowego dla wszystkich tych firm. Tutaj widzimy, jak rodzi się koncepcja wspólnej pracy, myślenia nie tylko o sobie, ale myślenia także o całym obszarze.
La mostra delle conserve. La prima edizione si tiene nel 1940.
Pomidor doprowadzi także do prezentacji konserw. Pierwsza edycja odbywa się w 1941 roku w trakcie II wojny światowej, a potem po jej zakończeniu odrodzi się i stanie czymś, co dziś nazywamy CIBUS, międzynarodowymi targami żywności.
Il pomodoro mette a sistema tutto, perché attraverso la nascita delle fiere, delle esposizioni.
To najważniejsza tego typu impreza na świecie, zaraz obok targów w Kolonii. Pomidor nadaje temu wszystkiemu strukturę. Poprzez powstanie targów i wystaw zaczyna się go promować w bardziej zdecydowany sposób. Więc i cały obszar, jak już powiedzieliśmy, staje się w pewien sposób zagłębiem jedzenia.
Ad esempio, i consorzi di prodotto che nascono per tutelare.
Teraz przenosimy się do XX wieku, kiedy wokół tematu jedzenia pojawiają się dalsze instytucje, na przykład konsorcja, które powstają w celu ochrony jakości poszczególnych produktów. Konsorcjum Parmigiano-Reggiano, konsorcjum szynki parmeńskiej, Cullatello, czy win. Później Uniwersytet w Parmie ustanawia pierwszy publiczny kurs nauk gastronomicznych. Powstają instytucje takie jak ALMA, Międzynarodowa Szkoła Kuchni Włoskiej, która ma siedzibę w Colorno, miejscowości niedaleko Parmy, w dawnej rezydencji księżnej Marii Luigi. W roku 2000 powstają muzea poświęcone kulinariom w prowincji Parma. Jest to w zasadzie cała sieć muzeów rozsianych na tym obszarze. Opowiadają o kulturze, która jest wewnątrz każdego produktu i która stoi za każdym produktem. Przeciętny turysta, który przyjeżdża tu na wakacje, może delektować się produktami w restauracji, ale nigdy nie będzie wiedział, co jest w środku. Kiedy mówię, co jest w środku, nie mam na myśli etykiety ze składnikami, ale ogromne dziedzictwo kultury, które gromadziło się przez 2000 lat. Chcecie dowodu? Idźcie do baptysterium, wspaniałego budynku z 1200 roku. Popatrzcie, a zobaczycie wędliny wyrzeźbione w marmurze przez Benedetta Antelami w 1200 roku. Idźcie do katedry, popatrzcie na łuk wejściowy do wnętrza tego cudu i znajdziecie tam człowieczka, który ubija świnie. Nazywam się Nicola Salvadori, mam 34 lata, jestem z Parmy i w zasadzie urodziłem się tu, w tym sklepie, bardzo dla mnie ważnym, w Delicatessach Garibaldi. Historia tego sklepu zaczyna się w latach powojennych. To miejsce jest dziełem Piero Cavatorti, pierwszego założyciela delikatesów. Na początku sklep fizycznie znajdował się po drugiej stronie ulicy, pod numerem 69. Potem, pod koniec lat 80. czy na początku lat 90., przenieśli się na tę stronę, pod numer 42, gdzie przestrzeń była bardziej odpowiednia. Jest więcej miejsca, można pokazać wiele produktów. Od zawsze nasza filozofia to utrzymywanie najwyższej jakości i dbanie o dobre samopoczucie naszych klientów, zarówno mieszkańców Parmy, jak i tych, którzy przyjeżdżają z zagranicy.
A jakie to uczucie podtrzymywać taką długoletnią tradycję?
To oczywiście wielki zaszczyt kontynuować tę tradycję. My, mieszkańcy Parmy, a przynajmniej ci bardziej, nazwijmy to, tubylczy, to znaczy ci bardziej zakorzenieni w tym mieście i tej tradycji, zawsze staramy się kontynuować ideę i kulturę dobrego jedzenia i picia.
Jak widać, przyszłam z dużym koszykiem w celu zrobienia dobrych zakupów. Powiedz mi, czego powinnam spróbować koniecznie w waszym sklepie?
W Parmie posiłek zawsze zaczynamy od wędlin i parmezanu, sera, który jest typowy dla naszej okolicy. Wędliny, ogólnie rzecz biorąc, w większości produkowane są tutaj, niedaleko Parmy, w rejonie Apeninów albo w rejonie Bassa, w okolicy Zibello i Polesine, która słynie z wędlin. Są to prawdziwe perły, które dzisiaj coraz trudniej jest produkować, ponieważ jakość wieprzowiny trudno jest utrzymać na wysokim poziomie. Posiłek zawsze zaczynamy od deski wędlin. Najpierw jest to szynka parmeńska na różnych etapach dojrzewania, czyli 24, 30 lub 36 miesięcy. Potem przechodzimy dalej. Kolejne wędliny to culatello, culaccia, coppa, boczek wędzony, boczek naturalny i oczywiście mortadella, której nigdy nie może zabraknąć, oraz salami zwane felino.
Mortadella naturalmente non deve mai mancare e salame di felino. Torta fritta, tovaglioli, prego. Allora, prosciutto di Parma.
Szynka parmeńska to dla naszego miasta produkt ikona i co do tego nie ma wątpliwości. My, zgodnie z naszą filozofią, nigdy nie bierzemy pod uwagę mięsa, które dojrzewało mniej niż 24 miesiące. Szynka parmeńska osiąga szczyt swojej doskonałości właśnie po upływie takiego czasu i jest wówczas najbardziej zrównoważonym produktem. Oczywiście możemy mieć także mięsa, które dojrzewają nawet dłużej. Mogą to być nawet i 4 lata.
Non si prende mai in considerazione, quindi il prosciutto di Parma raggiunge il suo apice della bontà proprio durante questi mesi. E naturalmente
Szynka parmeńska, to oczywiste, musi zostać wyprodukowana w Parmie, w okolicy gminy Langhirano, która jest pierwszą pagórkowatą okolicą, patrząc w stronę naszej części Apeninów.
Assolutamente sì, deve essere fatta a Parma.
Kolejnym etapem jest akceptacja konsorcjum, które zajmuje się znaczeniem szynek klasycznym stemplem z koroną o pięciu ramionach, który poświadcza, że mamy do czynienia ze stuprocentową szynką parmeńską. Aby otrzymać pieczęć konsorcjum, szynka musi spełnić podstawowe warunki, które są dla wszystkich jasne i dla wszystkich takie same. Producenci naturalnie zaopatrują się w różnych hodowlach. Parmeńska musi być szynką parmeńską, ponieważ charakteryzuje się właśnie pewnymi cechami. Zaś poza mięsem, jedynym jej składnikiem jest sól.
Nazwanie tego szynką chyba jest jakimś tutaj niewłaściwym świętokradztwem, bo to jest...
To teraz mangiamo, grazie.
Con la torta fritta.
Jakieś tutaj pieczywko nam jeszcze pan podał specjalne. Che cos'è esattamente?
Quello è un pane fritto, semplicemente, che si usa ad accompagnare salumi.
Co jest w środku?
To jest smażony chleb, słuchaj, po prostu, który jest jedzony właśnie
z szynką.
Z szynką, z wędlinami.
Nie lubię smażone niestety, więc bardzo mi to smakuje.
Lo gnocco da Reggio fino a Modena.
Jak szyneczka? Człowiek nie jest głodny i nagle jest. Weź połowę. Idziemy sobie parmeńską ulicą, czując jeszcze w ustach smak szynki parmeńskiej. Wracamy z takiego sklepu, jednego z najstarszych tutaj w okolicy. I pytałaś o cudzoziemców na ulicach, bo jest ich całkiem sporo.
Tak, wiesz, odkąd tutaj przyjechałyśmy, mam takie wrażenie, że to jest bardzo różnorodne miasto, także pod względem etnicznym.
Ja ci w ogóle powiedziałam, że tu wygląda jak w Holandii, jak taka Haga, bo jest bardzo dużo rowerów. Niebywale. Aż się nie spodziewałam zobaczyć tego.
Dużo przestrzeni, trochę inaczej niż w innych miastach tego regionu. Duże place, szerokie ulice, właśnie ludzie śmigający na rowerach i ludzie o różnym kolorze skóry. W większości mówiący po włosku, ale nie tylko. Słuchać także inne, dla mnie bardziej egzotyczne języki. Powiedziano mi, że bardzo dużo migrantów pracuje tutaj przy różnych pracach na roli, w fabrykach. Włosi nie zawsze chcą już wykonywać te prace, na przykład przy produkcji parmezanu, to jest bardzo ciężka praca fizyczna, czy przy zbiorach pomidorów. Dla przybywających do Włoch jest to atrakcyjna możliwość zarobku. Dowiedziałam się też, że na przykład osoby z Indii, z Pakistanu, ze względu na kulturowe uwarunkowania, ze względu na wielką estymę, jaką oni darzą te zwierzęta, bardzo często pracują w ramach opieki nad bydłem. I jedna z pań tutaj, naszych przewodniczek, mówiła mi, że właśnie ma znajomego, który ma krowy i przybysze z tamtych stron są przez niego bardzo cenieni, ponieważ z taką czułością opiekują się tymi krowami, że krowy po prostu dają więcej mleka.
Lepsze.
Lepsze mleko, na później lepszy parmezan.
Mamy restauracje, mamy sklepy, mamy targi, mamy wiele muzeów poświęconych jedzeniu tutaj w Parmie. Mamy także UNESCO, które postanowiło objąć swoim patronatem kulturę gastronomiczną tego miejsca. My zwykle kojarzymy UNESCO z historią, ze sztuką, z zabytkami. Co to znaczy, że Parma jest miastem kreatywnym UNESCO w dziedzinie gastronomii?
Parma nel 2015 viene nominata città creativa della gastronomia UNESCO.
Parma w 2015 roku zostaje mianowana przez UNESCO miastem kreatywnej gastronomii. W uznaniu dla 2000 lat historii i kultury gastronomicznej Parmy, która jest wspólnym dziedzictwem dla całej naszej planety. Ponieważ troska o jakość, uwaga poświęcana środowisku i zrównoważony rozwój różnych produkcji stają się czymś ważnym dla wszystkich.
Sostenibilità delle varie produzioni diventano un elemento utile e importante. importante per tutti. Se voi giraste nelle campagne di Parma,
gdybyście jeździli po wsiach Parmy, zdalibyście sobie sprawę z tego, jak ta okolica nadal dzisiaj produkuje pomidory, pszenicę i to wszystko w cykliczności, która jest regulowana i zrównoważona bez nadmiernego wyzyskiwania natury. Jak gwarantuje trwałość w czasie? Gdybyśmy zrobili zdjęcie lotnicze naszej wielkiej niziny padańskiej, odkrylibyśmy ze zdumieniem, że brzeg na południe od Padu, gdzie się znajdujemy, jest zasadniczo wielkim zielonym dywanem, podczas gdy na północy zobaczylibyśmy wielki dywan w kolorze żółtym. Dlaczego? Ponieważ na północ od Padu uprawia się kukurydzę i inne zboża, podczas gdy u nas niezbędna jest łąka potrzebna do hodowli krów dających mleko, które da nam Parmigiano Reggiano. Produkt staje się więc elementem zachowania bioróżnorodności. Parma, uhonorowana przez UNESCO, to nie tylko niezwykłe produkty, ale także sposób kreatywnego wykorzystywania tych produktów. Przez 2000 lat przeprowadzono tu dziesiątki eksperymentów, które stały się udanymi daniami. Obecność księstwa na naszym terytorium sprzyjała bogatej szlacheckiej kuchni dworskiej, która dała życie absolutnie niesamowitym przepisom.
Voi potrete gustare dei tortelli d'erbette fatti con la ricotta ricavata dal formaggio dal latte delle mucche. Potrete
gustare. Dzisiaj możecie spróbować tortelli d'erbette zrobionych z ricotty pozyskanej z mleka krów. Możecie delektować się nimi po doprawieniu masłem i parmezanem. Kreatywność dla UNESCO to nie tylko wymyślanie nowych rzeczy, ale też używanie ich w zupełnie nowy sposób. Bez nastawienia na bezduszne wykorzystywanie zasobów, ale w całościowej wizji, pełnej szacunku dla naszej ziemi, a także dla kultury, tradycji i ludzi, którzy przez setki pokoleń pielęgnowali te produkty, doprowadzając je aż do nas.
Noi oggi ci troviamo nel complesso di San Paolo. Era il monastero delle Benedettine.
Dziś znajdujemy się w kompleksie San Paolo, klasztorze benedyktynek w Parmie. Jest to miejsce, które słynie z fresków Correggia, jednego z wielkich malarzy włoskiego renesansu i począwszy od XVIII wieku cel podróżników Grand Tour.
Ecco, quegli affreschi mirabili sono stati realizzati da Correggio.
Te wspaniałe freski zostały wykonane przez Correggia, którego zakonnice opłaciły między innymi formami parmezanu wyprodukowanego w prowadzonym przez nie gospodarstwie. Znajdowało się ono zaraz za wzgórzami, w miejscowości niedaleko Parmy. Dziś istnieją tam dwa muzea. Muzeum makaronu i Muzeum Pomidora. Mamy tu więc bardzo ścisły związek między kulturą a gastronomią, ponieważ Correggio za swój wyjątkowy fresk zostaje opłacony wyjątkowym produktem spożywczym. To pozwala nam zrozumieć, dlaczego Parma została wybrana jako siedziba Europejskiego Organu do Spraw Żywności i dlaczego jest miastem kreatywnym UNESCO. Tutaj jedzenie jest nie tylko do jedzenia, ale także do przeżywania i do oglądania.
Wchodzimy właśnie do fabryki parmezanu. Aby przejść przez drzwi dla uprawnionych, musimy przywdziać specjalne ubranko, więc teraz panie mi powie, co mam założyć. Tutaj mam czapeczkę ochronną na włosy. Będę bardzo pięknie wyglądać. Madzia już się cieszy. Miss Italia, nie tylko Miss Polonia. To taka peleryna, słuchajcie. O. No pięknie. A, kupi skarpę, okej. Okay. I słuchajcie, zakładam ochraniacze na moje sandałki. W kolorze azzurro. A, okej. Okay. A to jest bardzo ciekawe. Pani daje mi taką maseczkę, jak nosiło się w pandemii, ponieważ mówi, że w środku może być zapach, który nie jest przyjemny dla wszystkich, więc abyśmy nie poczuły się źle, zakładamy na usta i nos właśnie taką maskę.
Ciao tutti, io sono Sara e sono una guida qui del consorzio.
Cześć, mam na imię Sara. Jestem przewodniczką. Oprowadzę was po fabryce Santo Stefano w Parmie i opowiem wam, jak produkuje się Parmigiano Reggiano.
Iniziamo la visita parlando della zona nella quale viene prodotto.
Zwiedzanie. Zacznijmy od mapy, którą widzimy przy wejściu do budynku i która pokazuje, gdzie parmezan jest produkowany. Ma to bowiem miejsce w konkretnej okolicy, której granice są dokładnie opisane.
Vediamo infatti una cartina con cinque province diverse. Abbiamo la provincia di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Mantova. Infatti solo in queste cinque province.
Na tej mapie widzimy pięć prowincji: Parme, Reggio Emilia, Modena, Bologna i Mantua. Prawdziwy parmezan produkuje się właśnie tam i tylko tam.
E la provincia di Mantova solo nella parte meridionale.
Mamy tu całą prowincję Parmy, Reggio Emilia i Modenę. Mamy Bolognę, ale tylko po lewej stronie rzeki Reno oraz Mantuę, ale tylko w południowej części, oddzielonej przez pad. Parmezan produkowany jest tylko w tej strefie. Od 1996 roku opatrywany jest przy tym skrótem DOP, oznaczającym chronioną nazwę pochodzenia. Oprócz przestrzegania tradycji krok po kroku, przestrzega się tu również bardzo rygorystycznych zasad dotyczących produkcji, wykorzystania środków, stosowania ręcznej techniki i tym podobnych, które muszą być przestrzegane co do joty. Parmezan produkuje się tylko w tej strefie, ponieważ brany jest też pod uwagę pod względem mikrobiologicznym sposób żywienia krów, które dadzą mleko do produkcji sera. Karmi się je tylko paszami z tego obszaru, a nie paszami z silosu. Zwierzęta, o których mówimy, to głównie klasyczne krowy czarno-białe, tak zwana rasa fryzyjska. Natomiast w strefach bardziej pagórkowatych, górskich, znajdujemy również krowę brunatną, czyli tę, która ma bardziej rude umaszczenie.
Il primo è il latte, il secondo è il caglio.
To właśnie one dają mleko przeznaczone na Parmigiano Reggiano. Do jego produkcji potrzebne są trzy główne składniki. Pierwszym jest mleko, drugim jest podpuszczka, którą potem zobaczymy, gdy będzie dodawana. A następnie mamy sól, która wchodzi do gry trochę później, nie od razu. Jeśli chodzi o mleko, ważne jest, aby wiedzieć, że potrzeba dwóch różnych udojów, aby stworzyć jedną głowę sera Parmigiano Reggiano. Po pierwsze, udój z dnia poprzedniego, więc dzień wcześniej, dziś jest 9, czyli 8, więc dzień wcześniej wieczorem są dojone krowy i mleko, które jest pobierane. Jest umieszczane w metalowych zbiornikach i pozostawiane do odpoczynku przez całą noc. Co się dzieje nocą? Nocą tłuszcz z mleka wynurza się na powierzchnię i rano jest usuwany. Użyje się go potem do wyrobu masła ricotta, czyli do wyrobu innych serów. Do pierwszej części mleka z pierwszego udoju, już odtłuszczonej, dodaje się udój z tego samego dnia od krów, które zostały wydojone dzisiaj wcześnie rano. W tym przypadku jest to oczywiście pełne mleko.
millilitri, perché per creare...
Do stworzenia tak zwanej głowy parmezanu używa się więc dwóch udojów, które są mieszane, łączone razem. Odbywa się to wewnątrz miedzianych kotłów w kształcie odwróconego stożka. Mają one pojemność około 1000 litrów. Do stworzenia jednej sztuki parmigiano reggiano potrzeba około 500 litrów. Na każdy kocioł będziemy mieć zawsze tylko dwie głowy parmezanu. Produkcja zależy bardzo mocno od dostępności mleka. Produkcja mleka przez krowy zależy m.in. od pory roku. Gdy jest gorąco, krowy bardziej się męczą i dają mniej mleka niż zimą. Zimą mleka jest więcej, to natura, nic na to nie można poradzić. W pierwszej sali zobaczymy wszystkie te kotły, w których znajduje się mleko. Mleko jest mieszane mechanicznymi ramionami, a do wnętrza tego dużego kotła dodaje się drugi ważny składnik, którym jest podpuszczka. Czym jest podpuszczka? Podpuszczka jest enzymem pochodzącym z żołądka krów i służy do rozpoczęcia fermentacji mlecznej i utworzenia masy, która osadza się na dnie kotłów. Później będzie ona rozbijana przez pracujących tu serowarów za pomocą charakterystycznego narzędzia, które zobaczymy i które nazywa się spino. Nazwa ta nawiązuje do starej tradycji, ponieważ pierwszymi, którzy rozpoczęli tę obróbkę, byli mnisi benedyktyńscy w średniowieczu. Tradycje te przekazuje się od bardzo wielu pokoleń, bo od XIII wieku historia Parmigiano Reggiano liczy sobie 900 lat. Widzimy tu, jak mleko jest podgrzewane, mieszane w kotłach. Dodawana jest podpuszczka, rozpoczyna się fermentacja, tworzy się masa i masa ta następnie będzie podnoszona za pomocą drewnianej łopaty, po czym zostanie pocięta na dwie części. Cięcie pozwoli uzyskać dwie głowy sera na każdy kocioł. Następnie będą one musiały przejść przez różne skale i różne etapy obróbki, a na końcu zobaczymy etap sezonowania i faktycznie narodziny parmezanu. Teraz wchodzimy i zobaczymy, na jakim etapie są serowarzy. Zobaczymy ludzi, którzy tu pracują.
Ora entriamo e vediamo a che punto sono i casari.
Jesteśmy bardzo podekscytowane. Czujesz zapach?
Jeszcze nie, ty już
nie czuję, tak. Jesteśmy ubrane, jak słychać, ale też fakt, że możemy dzisiaj zjeść Włochy, jest po prostu niesamowity. Ruszamy.
To już bladym świtem.
In questo momento stanno controllando la densità del...
Pracownicy sprawdzają gęstość mleka, całego roztworu, aby zobaczyć, czy jest w odpowiednim punkcie i gotowy do rozbicia masy na dnie kotła. Stosowana przez nich technika jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, ponieważ tylko poprzez dotyk można zrozumieć, czy nadszedł odpowiedni moment, aby tę masę rozbić. I widzimy, że właśnie teraz serowar robi to za pomocą spino. Kotły są bardzo głębokie i zbudowane z dwóch różnych materiałów. Wewnątrz mamy miedź, natomiast na zewnątrz mamy stal nierdzewną. Jak już mówiłam, ich pojemność wynosi 1000 litrów. Muszą wytrzymać dość wysoką temperaturę, ponieważ mleko jest podgrzewane do 50 stopni.
Mam wrażenie, że jestem w parmezanie, w środku tego koła.
Mamy się przecisnąć, tak? Przyciskamy się pomiędzy takimi wannami z serem.
Jak widzicie, dzisiaj w użyciu mamy niewiele kotłów, ponieważ mleka, które przybyło dziś rano, jest mniej niż zwykle, przyjmuje ta serowarnia. Mamy upały, a krowy wówczas cierpią i mają trudności z produkowaniem większej ilości mleka. Oto ostatnia faza, odbywająca się wewnątrz tej komory, czyli tworzenie formy, która jest osadzana na dnie. Za pomocą tego narzędzia jest ona podnoszona i umieszczona w lnianej tkaninie. Dlaczego używa się lnu? Otóż pozwala on na odsączenie z sera całego płynu, a także dlatego, że nie przykleja się do powierzchni sera, więc się nie skleja. Później ser zostanie pocięty na dwie części i powstaną dwie głowy, które będą podlegać dalszej obróbce w kolejnych salach.
Ok, come avete visto è un lavoro molto manuale, molto faticoso ed è proprio per questo che in questa...
Jak widziałyście, jest to bardzo ciężka praca, wykonywana ręcznie. Właśnie dlatego zajmują się nią głównie mężczyźni. Konieczna jest tu fizyczna siła. Starsi przekazują tradycję młodszym, więc następuje przekazanie pałeczki. Często robi to dziadek uczący wnuka. I właśnie dlatego bardzo wiele serowarni jest zarządzanych rodzinnie. A wiedza i miłość do tworzenia parmezanu właściciele przekazują dzieciom i wnukom.
Ora siamo in questa seconda sala, che è la sala nella quale viene lasciato riposare il parmigiano nella sua.
Teraz jesteśmy w sali, w której parmigiano odpoczywa. To pierwsza faza tego odpoczynku i widzimy, że ser jest umieszczany w plastikowych formach, które go uciskają i sprawiają, że uzyska ten swój typowy kształt, który wszyscy doskonale znamy.
Nella superficie, diciamo, piatta, mettiamo un cerchio di.
Na górze, na płaskiej powierzchni umieszczamy specjalny rodzaj drewnianego kręgu. I jest to bardzo ważne, ponieważ jak sądzę, jest to jedyna taka sytuacja w świecie spożywczym, by drewno mogło mieć kontakt z żywnością. Zwykle nie uważa się tego za wystarczająco higieniczne, ale w tym wypadku regulamin przewiduje użycie drewna w celu spłaszczenia formy i stworzenia oryginalnego kształtu. W ostatniej fazie, czyli podczas dojrzewania, zobaczymy półki, na których leżakuje parmezan. One również są wykonane z drewna. Głowy sera pozostają w tej plastikowej formie przez 2 dni, a następnie są przenoszone do innej formy, tym razem metalowej, która nada im kształt ostateczny. W tym momencie widzimy, jak jeden z pracowników przewraca formy z jednej strony na drugą, aby sprawić, by obie powierzchnie były idealnie równe i tak samo płaskie. Całą tę pracę wykonuje się ręcznie. Rano pracuje się nad parmezanem w kotłach, potem po południu serowarzy przewracają wcześniej wyprodukowane formy, a następnie kontrolują poszczególne fazy produkcji. Jest to więc praca, która zaczyna się wcześnie rano i kończy po południu. Początek ma miejsce bardzo wcześnie, już o 6:00, więc praktycznie o świcie. I jeszcze jeden bardzo ważny element. Wewnątrz, czyli między serem a tą plastikową lub metalową formą, wkładana jest taśma. Między formą parmezanu a tą plastikową formą znajduje się prawdziwy dowód tożsamości parmezanu. Widnieją tu wszystkie informacje, które potem znajdziecie na skórce Parmigiano Reggiano i które mówią wam wiele o konkretnej głowie sera. Mamy więc napis Parmigiano Reggiano, który ciągnie się wzdłuż całej skorupki oraz napis DOP, czyli chroniona nazwa pochodzenia. Produkcję tego sera nadzoruje bowiem konsorcjum Parmigiano Reggiano. Mamy miesiąc, w tym wypadku lipiec i rok produkcji. Mamy pieczęć Unii Europejskiej i kraj pochodzenia, Włochy. I mamy ten numer, który zmienia się w zależności od serowarni, ponieważ jest to numer identyfikujący konkretną fabrykę. Pozwala nam więc określić dokładnie, gdzie parmezan został wyprodukowany. Na końcu mamy kółko, które na początku pozostaje puste. Po 12 miesiącach dojrzewania zostanie w nim umieszczona specjalna pieczęć. Jeśli ser pomyślnie przejdzie egzamin przeprowadzany przez eksperta konsorcjum, pieczęć ta stanowi gwarancję, że mamy do czynienia z prawdziwym Parmigiano Reggiano. Od momentu jej uzyskania ser może trafić do sprzedaży.
Zapach się zmienia. Jak wchodziłyśmy, to ja nie czułam nic.
Teraz jest taki bardziej cytrynowy.
Teraz jest jakiś taki słodkawy i bardzo przyjemny, muszę powiedzieć. Zaczynam być głodna.
Eccoci qui nell'altra sala della salatura. Quindi in questo caso il formaggio viene messo all'interno di queste piscine.
Jesteśmy teraz w sali, w której ser zostaje umieszczony w specjalnych pojemnikach wypełnionych roztworem wody i soli. Odbywa się tu solenie przez osmozę.
Soluzione salata e viene immerso proprio all'interno di queste gabbie di metallo, quindi è tutto automatizzato, viene inserito in queste gabbie.
Powierzchnia sera, który jest zanurzony w specjalnych metalowych klatkach, pozostaje w kontakcie z roztworem solnym. Wszystko jest tu zautomatyzowane. Cała procedura trwa około 18 dni. Do czego prowadzi? Nie chodzi o to, by ser stał się słony, bo tak się nie dzieje. Sól pozwala stworzyć skórkę twardszą w porównaniu do wnętrza parmezanu. Widzimy tutaj, że dodane zostały dwa bardzo ważne elementy. Jest płytka z kazeiny, którą można zjeść, jest jadalna, na której widoczny jest kod QR. Jeśli go zeskanujemy, znajdziemy wszystkie informacje, które podano również na skorupie. Ten swoisty dowód tożsamości parmezanu. Widzimy, kiedy został wyprodukowany, gdzie, w jakim miesiącu i roku, czy otrzymał pieczątkę konsorcjum, wszystko. Natomiast ten znak, wykonany markerem, również spożywczym, określa dzień, miesiąc i kocioł, w którym ser został wyprodukowany.
E la caldaia nella quale è stato prodotto, perché se per caso c'è un problema tecnico nel caseificio e questa forma dei problemi si riesce.
Jeśli w serowarni przypadkiem zdarzy się jakiś problem techniczny, to ten znak pozwala dotrzeć do kotła i dokonać koniecznych napraw. Zidentyfikować problem to może być pomyłka ludzka albo kwestia techniczna. W wypadku Parmigiano Reggiano mamy możliwość w 100% określić każdy błąd. Można dotrzeć do każdego szczegółu, nawet do osoby, która pracowała przy produkcji. Jeśli pojawia się problem, dociera się bezpośrednio do źródła.
Bardzo się cieszę, że 25 lat po swoich studiach italianistycznych dowiedziałam się wreszcie, że można jeść skórkę od parmezanu. Parmezan nie ma daty ważności, nie trzeba go zjeść do pewnego momentu. Ma vuol dire che il parmigiano non ha una data di scadenza?
Non ha una data di scadenza il parmigiano, perché può arrivare a periodi di, ovviamente dipende.
Parmezan nie ma terminu ważności. Wiele oczywiście zależy od tego, jak jest przechowywany, ale może leżakować naprawdę bardzo długo. Może osiągnąć nawet wiek 78 miesięcy, a więc kilku lat i pozostaje dobry i jadalny. Smak oczywiście się zmienia, staje się mocniejszy, zmienia się też twardość, a wszystko to jest kwestią gustu. Niektórzy wolą taki ser od miękkiego parmezanu 12-miesięcznego.
Ponadczasowe.
Teraz spróbujemy trzech różnych rodzajów parmezanu. 12, 24 i 36-miesięcznych. Zobaczymy, że ser 12-miesięczny jest jaśniejszy i bardziej miękki, a jego smak jest delikatniejszy. Parmezan 24-miesięczny ma już bardziej zwartą konsystencję, zaś ten 36-miesięczny ma bardziej żółty kolor i jest twardszy. Ma też mocniejszy smak, a w jego wnętrzu zobaczymy małe białe kropeczki, kryształki tyrozyny. To nie sól. Soli się do parmezanu nie dodaje. To kryształki tyrozyny, aminokwasu, który tworzy się wraz ze wzrostem okresu dojrzewania. Nie występuje w parmezanie 12-miesięcznym, ale już w 36-miesięcznym, który dojrzewał o 2 lata dłużej, zobaczymy właśnie te małe białe kropki. Tu widzimy ostatnią fazę, fazę dojrzewania. To z pewnością etap najbardziej spektakularny. Po wejściu każdy czuje się zdumiony tym, co widzi, bo mamy tu prawdziwy bank.
Banka di valore.
To jest odpowiednia ilość parmezanu na miesiąc dla mnie.
Tak sobie pomyślałam, że jak ktoś mnie pyta, czy chce parmezanu do dania, to jest moja odpowiedź. A jaka to jest odpowiedź, to zobaczycie na zdjęciach na Instagramie i na Facebooku Lente.
Mam wrażenie, że tego parmezanu jest tu naprawdę bardzo dużo. Pani mówi, że w całej okolicy, która ma prawa do jego produkcji, jest 320 fabryk. Więc przemnóżmy sobie to jeszcze razy 320.
Jesteśmy teraz w ostatnim pomieszczeniu, w sali dojrzewania, w której spoczywają wszystkie głowy parmezanu, zanim zostaną wprowadzone do handlu. Po 12 miesiącach przybywa ekspert z konsorcjum, który zaczyna badać wszystkie formy, które ukończyły 12 miesięcy. Są one badane jedna po drugiej. Jeśli badanie zostanie zaliczone, na skórce umieszczana jest ta specjalna pieczęć, która wskazuje, że mamy do czynienia z prawdziwym parmezanem.
i że może być wprowadzony do handlu. Serowarnia może zdecydować się sprzedać go od razu, czyli wprowadzić do handlu po 12 miesiącach, albo zostawić do dojrzewania na kolejne 24-36 miesięcy. Tu na przykład widzimy formy, które pozostawiono na dłużej. Ta na przykład jest z października 2022 roku. Trzeba szybko policzyć, to około 3 lat dojrzewania, więc zostanie sprzedana po 36 miesiącach. Rzeczywiście widzimy, że jej kolor jest znacznie ciemniejszy w porównaniu z innymi. Kolor zmienia się wraz z upływem czasu i staje się coraz bardziej intensywny. Widzimy plamy zielone, czerwone, żółte, pomarańczowe. Kolor staje się żywszy w porównaniu z pierwszymi formami, które są niemal białe.
Quindi qui abbiamo all'incirca in questo caseificio, con caseificio diciamo di media grandezza.
Mamy tutaj w serowarni średniej wielkości około 20 tysięcy głów sera, które w tej chwili odpoczywają. Są one oczywiście na różnych etapach dojrzewania, ale w przybliżeniu mamy około 20 tysięcy form.
Come vi ho detto, ci sono tre possibilità nel momento dell'esame dopo il dodicesimo mese.
Jak mówiłam, po 12 miesiącu przechodzą badanie, które może potoczyć się na 3 sposoby. Może być wszystko w porządku, ser zaliczył test, wszystko jest idealne w środku. W konsekwencji zostaje nadane oznaczenie i ser trafia do sprzedaży. Druga możliwość, są małe dziurki, małe otworki w środku, czyli ser nie jest idealny. W tym przypadku rysuje się poziome linie wzdłuż skórki, aby wskazać konsumentowi, że w środku znajdują się drobne defekty, które jednak nie wpływają na smak, aromat itd. Są one jednak zaznaczane i również cena nieznacznie spada. Ostatnia możliwość to poważniejsze problemy. Jakieś wady na poziomie organoleptycznym, pleśni itd. W tym przypadku produkt oczywiście nie może być sprzedawany jako Parmigiano Reggiano. Nie zostaje nadane mu oznaczenie, a ser zostaje przetworzony ponownie i sprzedawany jako zwykły ser po znacznie, znacznie niższej cenie. Żeby dać Wam punkt odniesienia, ser 24-miesięczny, który waży około 43 do 45 kg, kosztuje około 600 euro. Oczywiście im dłużej trwa dojrzewanie, tym cena jest wyższa. Jeśli są problemy, spada.
Più si va avanti con la stagionatura, più il prezzo aumenta. E se ci sono dei problemi, il prezzo diminuisce.
Patrząc na te 20 tysięcy form, zastanawiam się, ile parmezanu zjada przeciętny Włoch. E mi domando quanto parmigiano consume un italiano medio.
Allora, teniamo presente che, allora, prima di tutto, per farvi sapere un attimo questi dati, ci sono circa 320 caseifici e...
Łącznie działa około 320 serowarni. Prawie połowa całego sera, który jest produkowany, trafia na eksport. Tyle konsumuje się za granicą. Bardzo ważna jest pieczęć, ponieważ mamy prawdziwą plagę podróbek. Tego typu ochrona jest więc bardzo potrzebna. Oczywiście Włosi są najważniejszymi konsumentami parmezanu, zarówno tartego, jak i w płatkach, używanego podczas aperitifu, podawanego na lunch, jedzonego jako dodatek. Spożycie na osobę wnosi mniej więcej około 5-6 kg rocznie. Naturalnie liczby te mogą się różnić w zależności od osoby. Znam ludzi, którzy zupełnie nie lubią parmezanu, chociaż mieszkają tu w okolicy. Jest to bardzo indywidualna sprawa, kwestia gustu. Niektórzy kochają parmezan 12-miesięczny, a nie 24-miesięczny. Każdy ma własne preferencje.
Warto dodać, że ten parmezan można jeść na różne sposoby, nie tylko posypując makaron.
Z kroplą octu balsamicznego.
Absolutnie. Ta skórka...
Zresztą zobacz, zwróciłaś uwagę, DOP to jest ten sam znaczek, gwarancja jakości, tradycji, regionu i tak dalej, która jest też ten znaczek na butelkach octu balsamicznego, no, tego oryginalnego.
No właśnie, to chronione pochodzenie jest tutaj bardzo ważne. Ale ja cały czas przeżywam swoje odkrycie, że można jeść skórkę od parmezanu i jak się okazuje, można ją na różne sposoby używać. Można ją dodawać pokrojoną w kosteczkę, dodając do risotto. Można ją wyżłobić i podawać danie w niej, tak jak u nas w Polsce czasami podaje się na przykład zupę w chlebie. Tak można podawać posiłek, całą potrawę właśnie w skórce od parmezanu i później ją też zjeść.
A to ty mi mówiłaś, że parmezan podawany jest maluszkom takim jako pierwszy posiłek po mleku matki?
Jak najbardziej. Jest to jedno z takich podstawowych dań dla włoskich maluszków, które dostają rosołek z parmezanem w bardzo młodym wieku. Nikt się nie przejmuje, że może mleko to nie jest coś, co powinien jeść taki młody człowiek.
No i lekarstwo. Parmezan dobry na wszystko.
Per quanto riguarda il gusto, invece, e quindi com'è il parmigiano quando si assaggia, quali sono le sue proprietà?
Jeśli natomiast chodzi o smak i wartości parmezanu na poziomie odżywczym, to warto wiedzieć na przykład, że jest on doskonały także dla tych, którzy nie tolerują laktozy, ponieważ z upływem czasu podczas dojrzewania sera laktoza i galaktoza obecne w mleku są eliminowane. Parmezan mogą też spożywać osoby cierpiące na cukrzycę, ponieważ jego indeks glikemiczny spada podczas dojrzewania i wynosi 0. Mam przyjaciółkę, która cierpi na cukrzycę i spokojnie je parmezan. Ser ten jest też bardzo dobry dla osób, które mają podwyższony cholesterol, dla osób, które mają problemy z otyłością, a przede wszystkim dla sportowców. Ma wysoką zawartość wapnia i dostarcza energii.
Będziemy miały teraz pokaz, jak się sprawdza parmezan. Nie, to jest jednak ta praca dla mnie. Sprawdzenie, czy parmezan jest dobry.
Teraz pan to będzie robił? Ojej.
Biorę specjalny młotek. Ważne jest, żeby było to robione ręką w pełnym kontakcie z formą. Trzeba upewnić się, że nie tworzą się puste miejsca, ponieważ jeśli trzyma się rękę tak, to tworzą się puste miejsca i wtedy dźwięk się zmienia. To mógłby być dźwięk, który usłyszelibyśmy, gdyby w środku był jakiś defekt. Tu go nie ma. To jest forma idealna i jak widzicie, został już wypalony znak.
Io metto la mano così.
Se cambia la posizione della mano, il suono è diverso.
Jak z ludzkim ciałem, to jest żywy organizm.
È una simulazione di un difetto. Questo.
Così è come potrebbe sembrare appunto un difetto, sì.
Un difetto dentro la forma, invece non c'è.
Allora abbiamo il 12. Il 24 e il 36 mesi.
Czy już jeść?
Possiamo mangiare ormai?
Certo, certo, certo. Mettete un piattino, se volete.
Zaczynam w takim razie od...
Od najmłodszego.
Od najmłodszego.
Baby parmezan.
Baby parmezan. Parmezan to jest jednak... jakieś doświadczenie, którego się nie da pomylić z niczym innym. No i co myślisz?
Ja niestety mam zboczenie zawodowe i zanim zaczynam myśleć, to czytam. Tutaj mamy opisane, jakie nuty zapachowe, smakowe możemy odróżnić w tym parmezanie. Otóż w pierwszej kolejności świeże mleko i jogurt.
Zgadzam się.
Później trawa, warzywa i koniec. A potem już twoje własne odczucia.
Bardzo jest taki świeży, lekki ten parmezan. Można go dać dużo. A ten?
Czekaj, daj się podelektować. Lente.
Ten ma 24 miesiące, prawda?
Powinien ci smakować masłem.
Wszystko mi smakuje.
Masłem, cytrusami, orzechami. Czyli w momencie, kiedy on dojrzewa, zaczynamy odczuwać ten orzechowy smak. Który bardziej ci smakuje?
Ten pierwszy.
Baby.
Ale ten też jest pyszny. Czuję masło.
No dla mnie ten lepszy. Chciałabym, że lubię starszych.
No i trzeci ma 36 miesięcy.
Teraz powinnyśmy czuć już orzechy włoskie, orzechy laskowe, owoce egzotyczne, ananas, banan, jak również przyprawy egzotyczne, czyli gałkę muszkatułową i pieprz.
No rzeczywiście. Nie wiem, czy się bardzo zainspirowałam tym, co mówiłaś, ale...
To ja chyba zostaję po środku.
Bardzo intensywny, bardzo bogaty, taki złożony, że... W lewym policzku czuję coś innego, a w prawym czuję coś innego, a na końcu języka czuję jeszcze coś innego.
i zauważ, że rzeczywiście on jest taki bardzo chrupiący i tam są te kryształki już w środku.
Te kryształki to czułam w pierwszym też, tak? Ale teraz jest ich więcej, no? Uwielbiam nagrywać z pełnymi ustami.
Mi chiamo Giacomo Banchini, ho 41 anni, sono il titolare della cioccolateria.
Jestem właścicielem sklepu z czekoladą i lodziarni Banchini w Parmie oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia Czekolady Bean to Bar Italia. Jesteśmy teraz w naszym sklepie w samym centrum Parmy, przy Borgo Venti Marzo 17, gdzie można delektować się czekoladą, lodami i innymi produktami z ziaren kakao.
Nasz gość wspaniale od razu zamknął nam buzię, ponieważ dał nam lody. I my te lody jemy, a on będzie opowiadał o historii tego miejsca.
Chciałam powiedzieć, że ja jem lody poświęcone Marii Ludwice, Marii Luizie, która nawet lodami jest tutaj celebrowana.
I to jest słona czekolada?
Jest to słonawa czekolada z takimi chrupiącymi jakimiś dodatkami, coś pysznego. Musimy chyba zapytać naszego rozmówcę, jaka jest historia tego miejsca i tej rodziny, bo tu jest dużo o rodzinie.
Firma została założona przez mojego prapradziadka, czyli dziadka pradziadka, w 1879 roku. Nazywał się Gian Battista Banchini i urodził się w Piemoncie, na granicy ze Szwajcarią. Przeprowadził się do Parmy, gdy miał zaledwie 16 lat i najpierw pracował jako węglarz, a potem jako uczeń w kawiarni, która w tamtych czasach była prowadzona przez Szwajcara o nazwisku Teodoro Bontadina.
L'arte della produzione del cioccolato al mio trisavolo Gian Battista e quando il signor svizzero morì.
Teodoro Bontadina nauczył mojego prapradziadka Gian Battista sztuki produkcji czekolady i kiedy szwajcarski pan zmarł, Gian Battista odziedziczył biznes i kontynuował produkcję, aż stworzył prawdziwą fabrykę czekolady na Piazza Garibaldi.
Dell'usato le cartoline di Parma dagli anni 10 fino agli anni 60, più o meno. Mi sento il
fabrykę tę widać na wszystkich starych pocztówkach, które znajdziecie na pchlich targach, a które pokazują Parmę od początku wieku do mniej więcej lat 60. Czuję się strażnikiem tradycji czekolady w Parmie. To odpowiedzialność, którą staramy się kontynuować z wielkim entuzjazmem i pasją.
Buongiorno, sono Giulia. Benvenuti al ristorante Al Vedel. Una realtà in una piccola città vicino.
Dzień dobry, witajcie w naszej restauracji w małym miasteczku blisko Colorno, w miejscowości Vedole. Moja rodzina prowadzi tę restaurację od 1780 roku. Można u nas zjeść, jednak przede wszystkim poczuć się ugoszczonym. Staramy się bowiem pokazać tę gościnność, z której Włochy słyną na całym świecie. Zajmujemy się także produkcją wędli.
Unendo le due cose siamo arrivati con me e mio fratello alla settima generazione.
Ja i mój brat jesteśmy siódmym pokoleniem, które łączy w swojej pracy te dwa elementy. W naszej kuchni od wieków tworzymy tradycyjne potrawy. Powstające w naszej wytwórni wędliny na początku zaspokajały tylko potrzeby rodziny i restauracji. Później zaczęliśmy sprzedawać je we Włoszech oraz za granicę.
Il re dei salumi è il culatello, culatello di Zibello.
Królem wędlin jest tak zwane culatello. Korzystamy głównie z wieprzowiny i zgodnie z tym, czego nauczyli nas nasi dziadkowie, nic się u nas nie wyrzuca, wszystko zostaje wykorzystane. Produkujemy także inne wędliny.
Come tipico di questa zona. Del ristorante molto tipico invece sono le paste ripiene. Abbiamo dei secondi che la fanno da padrone, il pollo dorato.
Produkujemy wszystkie wędliny wieprzowe typowe dla naszej okolicy. W restauracji podajemy natomiast przede wszystkim makarony z farszem oraz dania drugie, w tym złocistego kurczaka, danie, które szykował jeszcze mój pradziadek. Do dziś przychodzą tu jeszcze osoby, które pytają, czy można spotkać jeszcze tego pana, który robił złocistego kurczaka. Dziś rola szefa kuchni została przekazana mojemu tacie, także jeśli chodzi o złocistego kurczaka. Jest to typowe danie lokalne zdrowiu, podobnie jak udko z kaczki. Wszystkie miejscowe dania podaje się z dodatkami, często z ziemniakami w zgodzie z tutejszą wiejską tradycją. Bardzo bogata jest oferta deserów. Korzystając ze starego przepisu mojej babci, robimy semifredo, używając do tego celu ręcznie ukręconego masła. Mamy też wersję light z kremem marsala i wiórkami gorzkiej czekolady. To deser lekki, smaczny, odświeżający, a jednocześnie typowy dla regionu. Wszystkie nadziewane makarony robimy tu na miejscu. Także szkatułkę parmeńską. Jest ona daniem, które ma reprezentować Parmę jako miasto gastronomii UNESCO. Serwujemy też mnóstwo miejscowych win. Oprócz nich mamy w sprzedaży około 1800 etykiet win włoskich i zagranicznych. Italia ed estero.
Benvenuti. Z czego składałby się obiad idealny? Oczywiście idealny dla ciebie, no ale z tym jednym założeniem, że jest to obiad typowy dla regionu Emilia-Romagna.
Okej. Allora, sicuramente iniziando con un antipasto di salumi di nostra
produzione. Z pewnością zaczynałby się od przystawek w postaci wędlin naszej produkcji, przede wszystkim culatello. Wędliny powstające w dolnej części niziny padańskiej korzystają z tutejszej wilgoci i mgły, które pomagają im dojrzewać. Z pewnością nie może zabraknąć też kilku plasterków szynki parmeńskiej, która rodzi się w okolicy bliżej wzgórz, owiewanej wiatrem od morza, od strony Ligurii. Do tego trochę parmezanu, chociaż kilka płatków. Mamy w okolicy miejsca, które naprawdę są doskonałe w produkcji tego sera. Jeśli chodzi o pierwsze danie, na naszym stole nie może zabraknąć nadziewanego makaronu. W Parmie może to być na przykład tortello d'erbetta. Najprostszy i najbardziej klasyczny. Można go znaleźć we wszystkich włoskich restauracjach w Parmie. Przyprawia się go po prostu masłem i parmezanem. My szykujemy go zgodnie z tradycją, tak jak robili to moi dziadkowie, topiąc go, jak się mówiło, w maśle. Masło jest naprawdę dużo. A potem osusza się go parmezanem. Aż znowu użyję starego włoskiego wyrażenia, zrobi się z niego klej. Następnie podałabym nadziewaną pieczoną cielęcinę z pieczonymi ziemniakami. Kolejne bardzo klasyczne, bardzo typowe danie. Jest to polędwica z tym samym prostym nadzieniem, z którym w Parmie serwuje się makaron zwany anolini. Jadany chętnie zimą, ale nie tylko. To nadzienie jest przygotowywane z jajka, parmezanu, bułki tartej i odrobiny gałki muszkatołowej. My używamy też sosu stracotto, czyli w zasadzie mięsną podstawę bulionu. Do tego deser w Parmie najlepiej, typowe dla tego miasta, zabajone, gotowane na rumie. Powinny mu towarzyszyć cantucci i domowa zbrizolona, czyli ciasto w formie kruszonki.
Jak to się zmieści w takim małym ciele, to nie wiem.
No właśnie, nasze ciało jest trochę większe, w moim się zmieściło i powiem, że to zabajone to była jakaś absolutna bajka z tymi cantucci chrupiącymi, to słodkie, bardzo słodkie, ale jednocześnie z tym aromatem rumu, niebo w gębie.
Allora, benvenuti nella cantina naturale di stagionatura dei culatelli. Questi sono tutti culatelli.
Witajcie w piwnicy, w której dojrzewa nasze culatello. Nie ma tu żadnej klimatyzacji. Rządzą tylko wilgoć i powietrze. Działają one na wędlinę przez długi czas dojrzewania. Dodatkowo metr pod naszymi stopami pod ziemią bije źródło wody. Dzięki surowej, oddychającej cegle, którą pokryta jest podłoga, woda cały czas paruje, dociera na górę. Aby umożliwić krążenie tej wilgoci zgodnie ze starą tradycją, rano i po południu otwieramy okna. Zgodnie z zwyczajem moich pradziadków, culatello zawieszone jest pod sufitem na drewnianych belkach. Sufit również oddycha. Wędlina pozostaje tam przez pierwszy rok, rozwijając pleśń, która nie ma jeszcze konkretnego koloru. Barwa ta jest gdzieś między zielonym a szarym i nie pokrywa jednolicie wędliny. Co mniej więcej 20 dni czyścimy wędlinę szczotką. torebką i pistoletem na sprężone powietrze, które pozwala dotrzeć do punktów tuż przy wiązaniach, przy sznurku. Wszystkie wiązania robione są ręcznie, więc każdy kawałek wędliny jest inny. Następnie w grupach przypominających winogrona wędliny przenoszone są blisko ścian lub kolumn. Tam można już zaobserwować, jak pleśń staje się bardziej jednolita. Jest to tak zwana pleśń szlachetna, dająca charakterystyczny zapach piwnicy, który uderza nas przy wejściu. Pozostaje on bardzo intensywny i nierzadko odczuwamy go wówczas, gdy plasterek culatello dociera do podniebienia. W przypadkach culatello, które udaje się nam doprowadzić do maksymalnego dojrzewania, do 4 lat, czuje się niemal posmak orzecha laskowego, coś naprawdę szczególnego. Wędlina maksymalnie może pozostać w piwnicy właśnie 4 lata. Jest to produkt robiony ręcznie. Plasterki culatello mają nieregularny kształt. Ich smak jest dość delikatny.
Ma abbastanza dolci al sapore.
Dziękujemy, że smakowaliście, wąchaliście, próbowaliście tego wszystkiego razem z nami. Teraz już tylko wystarczy tutaj przyjechać i przeżyć to osobiście. O, lubię tę muzykę.
Zdjęcia i filmy z tego cudownego miejsca znajdziecie na Facebooku i na Instagramie Lente. Zapraszamy.